W naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Donald Tusk zaatakował świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, powiedział profesor i poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Polityk dodał, że premier do tej pory nie wie ani co to jest konwencja klimatyczna, ani protokół z Kioto, ani pakiet energetyczno-klimatyczny.
Sprawa pakietu powróciła wraz z ostatnimi kongresami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego wystąpienia premier Donald Tusk zrzucił na byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego winę za przyjęcie szkodliwego dla Polski pakietu.
Pan premier Tusk ma z jednej strony krótką pamięć, a z drugiej strony chyba do tej pory nie wie, co to jest ani konwencja klimatyczna, ani protokół z Kioto, ani pakiet klimatyczno-energetyczny. I myślę, że znowu o ile wie, to znaczy, że działa na szkodę państwa, a stara się tą szkodą państwa w tej chwili, bo wyszło to na jaw, obciążyć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pan premier Tusk tutaj zaatakował świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Natomiast pan premier Tusk powinien wiedzieć, że pan profesor Lech Kaczyński należał do tej grupy osób, które miały wątpliwości, czy coś takiego jak antropogenne zmiany klimatu w ogóle na świecie mają miejsce.
Poseł Krzysztof Szczerski zaznacza, że ustalenia dotyczące pakietu, na które zgodził się w 2007 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński, różniły się od tych, które ostatecznie przyjął w 2008 roku premier Donald Tusk. W pierwszym przypadku były one korzystne, a w drugim niekorzystne dla Polski.
Poseł wyjaśnił, że zaakceptowanie przez byłego prezydenta zapisu za rok bazowy, od którego miano liczyć redukcję emisji dwutlenku węgla, przyjmowały jak w porozumieniu z Kioto rok 1990, co oznaczało, że Polska z naddatkiem wypełniałaby taki cel. Pakiet miał również uwzględniać potrzeby rozwojowe i specyfikę gospodarki.
To oznaczało w naszym przypadku zagwarantowanie możliwości rozwoju polskiej energetyki. Taki dokument był w roku 2007 wynegocjowany. Premier Tusk w 2008 roku podpisał zupełnie inny dokument. Zakładał po pierwsze, iż rok bazowy będzie rok 2005, a więc Polska musiałaby zatem dokonywać ogromnych redukcji, żeby wypełnić zmianę, która była przez pakiet nałożona między 2005 a 2013 rokiem, więc to oznacza ogromne potrzeby redukcji na obecnej polskiej gospodarce. To jest skrajnie niekorzystne. A po drugie, zniknął ten zapis o tym, że należy uwzględniać potrzeby poszczególnych gospodarek krajów członkowskich. I to jest właśnie skala kłamstwa Donalda Tuska. 2007 rok kompletnie inny dokument, 2008 zupełnie inny, 2007 dla Polski korzystny, 2008 dla Polski niekorzystny.
Profesor Krzysztof Szczerski przypomniał, że negocjacje toczyły się na posiedzeniu Rady Europejskiej, na które Tomasz Arabski blokował przybycie świętej pamięci prezydenta, odmawiając mu samolotu.
Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza złożenia ponownego wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska.
Ten rząd wyczerpał już swoją formułę rządzenia i dalsze jego trwanie u władzy jest szkodliwe dla Polski, stwierdziła poseł Beata Szydło.
Wiceprezes tej partii podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Jak tłumaczy, dalsze trwanie PO i PSL-u jest pogłębianiem tego kryzysu, który jest w Polsce. To nie jest, jak wyjaśnia, tylko kryzys gospodarczy, finansowy i budżetowy, ale także poważny kryzys społeczny.
Wniosek o postawienie wotum w stosunku do rządu Tuska jest cały czas aktualny. Myśmy nigdy nie odstąpili, nigdy nie powiedzieliśmy, że polityka tego rządu jest do zaakceptowania. Ja się bardzo cieszę, że coraz większa liczba Polaków dostrzega, że Prawo i Sprawiedliwość jest tym ugrupowaniem, które będzie w stanie przejąć władzę w Polsce i rządzić po prostu dobrze, bo Polacy zaczynają widzieć ten marazm i tą beznadzieję, którą w tej chwili Tusk i jego ekipa nam zgotowali i rozumieją, że tak dłużej być nie może.
Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość już raz złożyło wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Alternatywą dla rządu Donalda Tuska miał być rząd techniczny pod kierownictwem profesora Piotra Glińskiego. Wówczas zabrakło większości w Sejmie.
PiS obecnie prowadzi w sondażach wyborczych nad PO, potwierdzają to wygrane wybory w Rybniku, a także w Elblągu.
Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to następstwo ograniczeń, jakie wprowadza ustawa o świadczeniach rodzinnych, którą Sejm przyjął w ubiegłym roku głosami koalicji PO-PSL i Ruchu Palikota.
Zgodnie z nią zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 620 zł będzie dostępny jedynie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Nie będą mogły go pobierać osoby opiekujące się niepełnosprawnymi rodzicami, współmałżonkiem i rodzeństwem. Alternatywą dla nich ma być specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł.
Jednak jego otrzymanie jest obwarowane dwoma dramatycznymi i absurdalnymi kryteriami, mówi poseł i lekarz Czesław Hoc.
jedno kryterium jest 623 zł dochodu na jedną osobę i drugie kryterium, łączne kryterium, że musi ten ktoś, kto chce się opiekować na przykład niepełnosprawnym rodzicem czy niepełnosprawną osobą z rodzeństwa, współmałżonka, musi zrezygnować z zatrudnienia. No więc proszę sobie wyobrazić, że na przykład jeśli ktoś emeryturę ma z rodziców na przykład niepełnosprawną 1280 zł, no to jeśli podzielimy na 2, to już będzie 630 zł, a więc już jest przekroczone kryterium. A jak nie zostanie przekroczone kryterium, no to proszę zwrócić uwagę, że ta osoba, która się będzie opiekować, musi zrezygnować z zatrudnienia. No są absurdalne wymogi, absurdalne kryteria.
Rządowi chodzi o oszczędności. W tym roku ma na tym oszczędzić około 160 milionów złotych, a w przyszłym roku około 600 milionów złotych, ale oczywiście kosztem tych najuboższych i najbiedniejszych, akcentuje poseł Czesław Hoc.
Poseł czeka na odpowiedź ministra pracy na interpelację, w której pyta o to, czy rząd planuje znowelizować przepisy tej ustawy.
Narodowy Fundusz Zdrowia dąży do likwidacji poradni specjalistycznych.
Fundusz zaostrza wymogi dotyczące kontraktowania w poradniach specjalistycznych, nie zwiększając przy tym ich finansowania. Działania NFZ-u znacznie utrudniają pracę lekarzy, a w niektórych przypadkach prowadzą do zamknięcia. Taki los czeka na przykład poradnię endokrynologiczną w Szczecinku, w województwie zachodniopomorskim.
Powodem likwidacji jest niemożność spełnienia wymogów funduszu. Po pierwsze, brakuje lekarzy specjalistów, w tym wypadku endokrynologów. A po drugie, limit świadczeń w zakresie poradni endokrynologicznej jest bardzo mały. To zaledwie 140 porad miesięcznie.
W krytycznej sytuacji jest też wojskowa specjalistyczna przychodnia lekarska w Szczecinku, jedyna w powiecie, która przyjmuje pacjentów w ramach kasy chorych.
Zgodnie z zarządzeniem NFZ-u poradnia musi być czynna nie krócej niż 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. W tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Warunki te muszą być spełnione niezależnie od limitu przyjęć ustalonego w kontrakcie.
Fundusz jest niewypłacalny, dlatego na siłę wyciska pieniądze, gdzie się da, przyjmując za plan zamykanie placówek, mówi Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia.
Wygląda na to, że zastosowano nowy chwyt. Po prostu w imieniu pacjenta zaproponowano, a w zasadzie zażądano od różnego rodzaju przychodni, żeby zaczęły spełniać najróżniejsze wymogi. Co to znaczy wymogi? To znaczy, żeby zatrudniały odpowiednią ilość lekarzy, żeby miały określony sprzęt, określoną powierzchnię, wykonywały określone badania gdzieś tam na miejscu. Oczywistym jest, że przy dzisiejszej organizacji ochrony zdrowia, przy ilości lekarzy, którzy pracują, jaki będzie efekt? No efekt będzie zamykanie poradni. I to nic, że kolejka niby się nie wydłuży, ale znowu dodatkowo wydłuży się droga pacjenta do przychodni.
NFZ zamykając przychodnie utrudnia dostęp pacjentów do świadczeń medycznych. To kolejny przykład bezradności i bezużyteczności Narodowego Funduszu Zdrowia, dodaje senator.
Otóż co? Jeżeli nie możemy sobie poradzić, kolejka zaczyna się robić niebezpieczna, to nałóżmy takie wymogi na tą poradnię po to, żeby ona musiała na przykład zainwestować w usprzętowienie, doposażenie, przyjęcie określonych ludzi 1 000 000 zł. No i jasną jest rzeczą, że ją po prostu na to nie stać. No to co robimy? Zamykamy. To jest nowa metoda działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezwzględnie należy ten twór biurokratyczny w trybie pilnym zlikwidować. Inaczej nie ma szans na to, żeby urzędnikom, którzy przecież siedzą i okupują i centrale, i oddziały terenowe Narodowego Funduszu Zdrowia, przestało się chcieć myśleć, jak utrudnić drogę pacjenta do lekarza, a wręcz odwrotnie, jak ułatwić.
Przy okazji nagłośnienia sprawy Ewy T., nauczycielki, która w młodości zabiła swojego pasierba, Gazeta Wyborcza przypuszcza atak na kościół.
Najpierw pojawił się artykuł o kobiecie, która zabiła dziecko i następnie skończyła teologię, aż w końcu została ekspertem MEN-u. Wszyscy wówczas zgodnie stwierdzili, że trzeba zmienić prawo.
Teraz gazeta opublikowała komentarz do swojego artykułu. Jednak autorka tekstu, Ewa Siedlecka, stwierdziła, że tu chodzi nie o prawo, ale o mentalność, wychowanie do posłuszeństwa, pokory i bojaźni Bożej. Winą obarcza Kościół i katechezę w szkole.
Poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, stwierdził, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać coraz więcej tego rodzaju ataków na Kościół.
Żadna redakcja nie zrobiła tyle zła, jeżeli chodzi o rozformułowanie ludzkich sumień, co właśnie Gazeta Wyborcza. I myślę, że każdy, kto myśli doskonale o tym, wie, to Gazeta Wyborcza jest gazetą, która propaguje wartości, no właściwie antywartości rodzinne, która propaguje systemy, które nam, chrześcijanom, katolikom są bardzo obce.
Poseł zapowiedział, że sprawa będzie poruszona na najbliższym posiedzeniu parlamentarnego zespołu.
Minął termin na złożenie sprawozdania z realizacji planu restrukturyzacji Gdańskiej Stoczni przez ukraińskiego współwłaściciela ISD do resortu skarbu. Na dokument czeka teraz Bruksela.
W 2008 roku firma zobowiązała się do przeprowadzenia restrukturyzacji w tym samym momencie, gdy współwłaścicielem stoczni została ukraińska firma. Niewdrożenie w całości założeń programu naprawczego oznaczałoby, że firma będzie musiała oddać nawet 555 milionów złotych otrzymane od państwa w ramach pomocy i to od 2004 roku.
Inwestor na łamach prasy zapewnia jednak, że stocznia wywiązała się z umowy. Deklaruje również chęć wyłożenia 80 milionów złotych na ratowanie zakładu.
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej, zwraca uwagę, że Agencja Restrukturyzacji Przemysłu nie chce pomagać i ponosić konsekwencji za ewentualne błędy w czasie restrukturyzacji.
Nieprawdą jest to, że tylko strona ukraińska podejmowała decyzje dotyczące stoczni, podkreśla związkowiec i dodaje, że popełniono tu błędy gospodarcze.
Budowano statki niewyposażane, zbyt późno wycofano się z tej produkcji tylko kadłubowej. Nie było zleceń na statki wyposażane. Natomiast zbyt późno jeszcze stocznia weszła w produkcję wież wiatrowych, innych konstrukcji stalowych. Ja się boję jednego, że teraz Unia Europejska, że rząd może próbować spychać, tak jak było z Gdynią i Szczeciną, że to nie rząd. Rząd chce ratować przemysł stoczniowy, rząd złego. To Unia Europejska będzie, więc scenariusz idzie bardzo podobny. Chce się zlikwidować polskie stocznie po to, żeby ratować niemieckie, po to, żeby ratować inne, po to, żeby ratować również firmy, które są powiązane z Platformą Obywatelską w Polsce. To jest dziwne.
Karol Guzikiewicz zwraca także uwagę, że to rząd chce zlikwidować nasze stocznie, a jednocześnie kupuje 38 statków w Japonii za blisko miliard złotych.
Więc zamiast ratować polski przemysł, nawet jeżeli trzeba dopłacić, bo już dobrze, no ktoś mówi, że stocznia jest nierentowna, ale trzeba teraz dopłacić. Że ile podatków za stocznia zapłaciła, ile ZUS-u, ile materiału, ile pracowników w Polsce przez to jest utrzymane, więc ten rachunek ekonomiczny powinien być ciągniony, więc czy naprawdę trzeba w Polsce likwidować wszystkie, cały przemysł, żeby, bo nic w Polsce się nie może opłacić, sama produkcja, jak widać każdy większy zakład pracy jest w Polsce, ma kłopoty, a jest likwidowany.
Sprawa 18 miliardów utraconych przez OFE powinna zostać wyjaśniona i rozliczona, podobnie jak rola SLD w tworzeniu ustawy o OFE, mówi profesor i poseł Józefa Hrynkiewicz.
W ten sposób poseł odniosła się do wypowiedzi szefa SLD Leszka Millera, który stwierdził dziś w jednej ze stacji radiowych, że gdyby SLD miało pewność, że znajdzie porozumienie w Sejmie, to chętnie wystąpiłoby o powołanie komisji śledczej. Komisja miałaby wyjaśnić losy pieniędzy powierzonych OFE.
Profesor Józefa Hrynkiewicz przypomina, ustawa o OFE została przyjęta w 1997 roku w czasach rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i to również wymaga rozliczenia.
Moim zdaniem 18 miliardów, które gdzieś popłynęły, na coś zostały wydane. To, co zostało wydane z pożyczki zaciągniętej z Banku Światowym na rzecz propagowania otwartych funduszy emerytalnych, to być może wymaga rozliczenia i zbadania. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Kto odpowiada za ten przekręt już nawet chyba nie stulecia, a większy? Więc z tego powodu trzeba byłoby temu się przyjrzeć, ale też przyjrzeć się bardzo intensywnej pracy nad przygotowaniem całej legislacji dla tych funduszy, w której brało udział SLD. Oni bardzo niechętnie o tym pamiętają.
Obecnie po przeglądzie systemu emerytalnego rząd Donalda Tuska rozważa trzy warianty zmian, w tym dobrowolność wyboru pomiędzy OFE a ZUS-em, ale to nie wystarczy.
Profesor i poseł Józefa Hrynkiewicz mówi, że dzisiaj trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć o sposobach odbudowania systemu emerytalnego w Polsce.
Dzisiaj problem polega na tym, nie co wybierać, bo właściwie nie ma wyboru. Dzisiaj trzeba odbudować system ubezpieczenia emerytalnego. Nikt przecież nie jest w stanie dzisiaj przeżyć za 600-700 zł, utrzymać mieszkania. A takie emerytury czekają osoby, które za kilka lat zaczną przechodzić, już od przyszłego roku zaczną przechodzić na emerytury. I to jest podstawowy problem.
Lumen Fidei, światło wiary, pod takim tytułem już w najbliższy piątek w Watykanie zostanie zaprezentowana encyklika Ojca Świętego Franciszka.
Wcześniej papież mówił, że ukaże się encyklika, która, jak sam przyznał, została napisana na cztery ręce z Benedyktem XVI. Ojciec Święty zapewniał dokończenie dokumentu swojego poprzednika.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II, podkreśla, że z wielką radością przyjmuje wiadomość o ukazaniu się niedługo encykliki poświęconej tematowi wiary.
Jednocześnie przypomina on, że wcześniej Benedykt XVI opublikował dwie encykliki, jedna poświęcona tematowi miłości, a druga nadziei.
Do tego tryptyku trzech cnót teologalnych wręcz potrzebna jest encyklika dotycząca wiary. Rzecz jasna, temat wiary, którym zajmuje się encyklika, pierwsza encyklika papieża Franciszka, mocno wpisuje się w obchodzony w Kościele rok wiary. Będziemy z wielką uwagą czytać encyklikę, rozważać ją. Jako przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II mogę już teraz zapowiedzieć, że bez wątpienia poświęcimy może jedną, drugą audycję pod tytułem Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam temu właśnie tematowi wiary w ujęciu encykliki papieża Franciszka.
Według nieoficjalnych informacji encyklika ta ma być skoncentrowana na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jako fundamentalnych elementach wiary chrześcijańskiej oraz na jej roli w dzisiejszym świecie i społeczeństwie.
Warto również przypomnieć, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił także, że jeszcze przed zakończeniem roku wiary w listopadzie ogłosi adhortację na temat ewangelizacji.
Unia Europejska rozszerzyła się do 28 krajów. Do wspólnoty przystąpiła Chorwacja. Stało się to w momencie kryzysu i braku entuzjazmu dla europejskiej integracji.
Według ekspertów może się okazać, że Chorwacja jest na długie lata ostatnim krajem Bałkanów Zachodnich, który wstępuje do Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo energetyczne, partnerstwo wschodnie, wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a także aktywizacja współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego to priorytety rozpoczętego przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej.
Najważniejszym wydarzeniem będzie szczyt Partnerstwa Wschodniego zaplanowany na 28 listopada w Wilnie. Niewykluczone, że wówczas zostanie podpisana umowa stowarzyszeniowa Unia Europejska-Ukraina.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.